Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. Witamy bardzo serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie ministrze, coraz więcej leków, można powiedzieć, sprzedawanych jest, czy wydawanych jest na e-receptę. Wielu się też obawiało tego, czy jakie będą tego skutki. Pacjenci na początku mieli duże obawy w związku z e-receptą. Jak państwo to oceniacie i jak to ocenia z jednej strony rynek, szczelność tego, można powiedzieć, rynku, ta wiedza, którą państwo mają, czy Narodowy Fundusz Zdrowia, no a przede wszystkim ci, którzy z tego korzystają.
E-recepta to jest rozwiązanie, które funkcjonuje w polskim systemie ochrony zdrowia, można powiedzieć, od 1 stycznia tego roku. Wtedy nastąpił taki przełomowy moment, w którego można było te e-recepty realizować w każdej aptece. No i od tego momentu systematycznie też zwiększamy liczbę lekarzy, którzy się tymi e-receptami posługują. No i widzimy, że tak jak na początku stycznia to było około 2,5 tysiąca e-recept dziennie, no to w tym tygodniu to już jest milion e-recept wystawianych w polskich placówkach ochrony zdrowia. No i 4 na 10 leków w polskich aptekach jest wydawanych właśnie w oparciu o e-recept. I to jest bardzo dobry wynik, który pokazuje, że to rozwiązanie się przyjęło i że te obawy, które mieliśmy przed i które były formułowane przez wiele środowisk, w znacznej części się nie potwierdziły. Oczywiście jeszcze przed nami ten kluczowy moment, czyli 8 stycznia, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że zarówno osoby starsze, jak i osoby, które zarówno osoby starsze, które przyjmują leki, jak i też, które wystawiają i realizują recepty, z tych rozwiązań korzystają. Najstarszy pacjent, który dostał e-receptę, miał 112 lat, najstarszy lekarz 91. Także widać, że tutaj wiek nie musi być barierą, która uniemożliwia korzystanie z tego rozwiązania. Natomiast warto też powiedzieć przed 1 stycznia taką rzecz, że papierowe recepty wciąż w niektórych przypadkach pozostaną w obrocie. W szczególności wszystkie papierowe recepty będzie można bez najmniejszego problemu zrealizować w polskich aptekach, a ponadto w niektórych przypadkach będzie można wciąż wystawić także taką receptę papierową. To jest na przykład recepta pro auctore czy pro familia, czyli taka, którą lekarz wystawia dla siebie lub swoich bliskich, lub też w sytuacjach, w których nie będzie z jakiegoś powodu dostępu do systemu. No, można tu pomyśleć na przykład o braku dostępu do internetu, na przykład w wizycie domowej i wciąż w takiej sytuacji będzie można wystawić receptę papierową i ona zostanie bez problemu zrealizowana w aptece.
Panie ministrze, jeden z dzienników napisał, że metformina zażywana przez niemal 2 miliony Polaków chorych na cukrzycę może zawierać silny trujący związek chemiczny. Jak to mamy rozumieć? Minister Szumowski powiedział, że to nie jest zanieczyszczenie. Nie mamy się czego bać, bo więcej by nas kosztowało nasze zdrowie odstawienie lekarstwa niż go przyjmowanie. No ale co zrobić? Czy to jest kwestia uspokojenia, czy właściwych, prawdziwych informacji o tym leku, czy o tym, co w nim występuje? Czy mają się czego bać ci, którzy chorują na cukrzycę i muszą te leki zażywać?
Jeżeli chodzi o kwestie związane z metforminą, to tutaj przede wszystkim warto spojrzeć na komunikat, który przedstawił konsultant krajowy do spraw diabetologii, pan profesor Krzysztof Strojek. Pan profesor Strojek jednoznacznie wskazał, że w obecnej chwili nie ma jakichkolwiek dowodów naukowych na to, aby należało przerwać kurację lekami z metforminą. Jednocześnie wskazał na pozytywne skutki medyczne korzystania z tych leków, czyli obniżenie ryzyka zachorowania na choroby kardiologiczne i nowotworowe. No i to jest niewątpliwie dobra wiadomość dla pacjentów. I to, co wczoraj mówił pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, to są informacje, które pochodzą od sprawdzonych źródeł. Zostały też potwierdzone przez komunikat europejski Agencji Leków EMA i mamy dzisiaj taką informację, że leki, które są w polskich aptekach, mogą być przez pacjentów przyjmowane, ponieważ jeżeli tylko są jakiekolwiek przeciwwskazania bądź wątpliwości, mamy taką sytuację, że główny inspektor farmaceutyczny natychmiast takie leki wycofuje z rynku. Już w tym roku takich decyzji spowodowanych różnymi powodami, ale właśnie w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, główny inspektor farmaceutyczny dał 90 takich decyzji. W zeszłym roku to było 140, czyli widać, że to jest standardowa procedura i dzięki systemom informatycznym, między innymi właśnie e-recepcie, mamy też możliwość zablokowania wydawania leków od razu w momencie wydania takiej decyzji przez inspekcję farmaceutyczną. To jest bardzo ważne, bo nie ma możliwości zapisu dokumentu realizacji recepty i w związku z powyższym, jeżeli inspekcja farmaceutyczna wyda taką decyzję, od razu można powiedzieć, że taki lek przestaje być dostępny dla pacjentów, dzięki czemu ich bezpieczeństwo na pewno wzrosło względem czasów, kiedy takich możliwości jeszcze nie mieliśmy.
Czyli mam rozumieć, że na razie nie ma przesłanek, żeby wycofać lek z aptek i trzeba radzić pacjentom, żeby nie przerywali leczenia?
Dokładnie tak. Jeżeli tylko pojawiłyby się jakiekolwiek przesłanki, główny inspektor farmaceutyczny może tak naprawdę z minuty na minutę doprowadzić do tego, że te leki z aptek już nie wyjdą. Natomiast na ten moment taki przesłanek nie ma. Jesteśmy w stałym kontakcie z inspekcją farmaceutyczną, z naszymi partnerami z innych krajów Unii Europejskiej. I jeżeli tylko byłyby jakiekolwiek problemy, to natychmiast o nich Polaków poinformuję.
Panie ministrze, od stycznia 2021 roku refundowane szczepienia przeciw HPV w Narodowej Strategii zapisano to, że będą refundowane. To jest kwestia przeciwwirusowi HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, który wywołuje m.in. raka szyjki macicy, nowotwory głowy. Czy to dobre, czy też nie? Bo nieraz nawet na naszej antenie rozmawialiśmy, pytaliśmy się o skuteczność szczepień, czy rzeczywiście ich jest, czy nie jest ich za dużo i komu i kiedy powinny być podawane. A tu słyszymy, że jest nawet taka narodowa strategia państwa i refundacja szczepień.
Tak, to jest szczepienie udowodnionej skuteczności. Ono jest stosowane w innych krajach i rzeczywiście to się znalazło w Narodowej Strategii Onkologicznej, gdyż można powiedzieć, że takie szczepienie praktycznie 100% prawdopodobieństwem pozwala na uniknięcie zachorowania. W związku z tym ta bardzo wysoka skuteczność nas przekonuje do tego, żeby wszystkim, którzy tutaj spełnią kryteria kwalifikacji w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, takie szczepienie zrefundować. Wydaje się, że to jest dobry krok, dobry ruch i warto powiedzieć, że to są działania, które są podejmowane właśnie w konsultacji ze specjalistami. Narodowa Strategia Onkologiczna to jest dokument, który powstał pod egidą pana prezydenta Andrzeja Dudy, który został wypracowany później w szczegółach przez Ministerstwo Zdrowia. No i to jest taki dokument, który zawiera wyłącznie takie rozwiązania, no, które są w 100% bezpieczne dla pacjentów i przyczyniają się do poprawy ich stanu zdrowia.
Panie ministrze, jeszcze jedna kwestia, jeden temat. Ministerstwo Zdrowia wspólnie ze związkami zawodowymi, dyrektorami NFZ-u podejmują rozmowy najpóźniej do połowy grudnia, by w końcu osiągnąć porozumienie płacowe w kilkudziesięciu placówkach medycznych, gdzie nie doszło do wzrostu wynagrodzeń. Czy są tacy, którzy tutaj w tej kwestii szczególnie są, nie wiem, zaniedbani? Słyszy się z różnych stron o pracownikach, na przykład fizjoterapii, gdzie nie ma żadnych zmian. Mówi się o jakichś zmianach od 500 do 1000 zł brutto, a inni mówią, że nie satysfakcjonują nas podwyżki w kwocie 100 zł brutto. Co tutaj jest właściwego, jak mamy to rozumieć i na jakim etapie państwo jesteście, jeżeli chodzi o rozmowę i porozumienie?
Te rozmowy cały czas trwają. Myśmy udostępnili środki Ministerstwa i Narodowego Funduszu Zdrowia, aby animować te prace, ponieważ to jest rzeczywiście dla nas niezwykle ważne, aby one się toczyły w harmonijny sposób. Ja jestem przekonany, że to, o czym mówimy dzisiaj, to jest tak naprawdę ostatnia runda tych rozmów. Warto przypomnieć, że one toczyły się, czy dotyczyły kilkuset placówek, no a teraz już mówimy o ostatnich takich, można powiedzieć, przypadkach. No i I tutaj wydaje się, że ta podstawowa kwestia, czyli to, że za wynagrodzenia, za prowadzenie placówki odpowiada dyrektor szpitala, to zostało zachowane. Natomiast myśmy przekazując dodatkowe środki wskazali rekomendacje, w jaki sposób w naszej ocenie one mogły być wykorzystane. No i cieszy nas to, że większość podmiotów, większość dyrektorów z tych naszych sugestii skorzystała, przychyliła się do nich i dzięki temu pracownicy zawodów, właśnie o których była mowa, czyli między innymi fizjoterapeutów, techników elektroradiologii, że te osoby otrzymały dodatkowe środki.
Czyli mam rozumieć, że w tym roku, tak jak wspominałem, koło połowy grudnia, tak? Czy...
Tutaj trzeba pamiętać, że tu jakby Ministerstwo Zdrowia jedynie organizuje, wspiera podmioty lecznicze i związki zawodowe w osiągnięciu tego porozumienia. To w gestii tych podmiotów jest jakby uzyskanie tego ostatecznego sukcesu. Natomiast ja jestem przekonany, że właśnie to nasze wsparcie, te efekty, no i dojdziemy do praktycznie 100% na koniec tego roku.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za komentarz, panie ministrze. Szczęść
dziękuję
Boże.
Bardzo. Szczęść Boże.
Do usłyszenia. Naszym gościem był pan Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.